Różnica pomiędzy programem chińskim a amerykańskim, tym księżycowym, polega na tym, że Chińczycy skupiają się na celu, jakim jest wylądowanie na Księżycu, a Amerykanie skupiają się na celu, jakim jest utrzymanie miejsc pracy w wielu różnych fabrykach rozrzuconych po całych Stanach Zjednoczonych, a ten Księżyc jest tylko pretekstem. Ja nie wiem, czy my nie nakręcilibyśmy z odcinków na temat Artemis już przynajmniej takiej trylogii jak Władca Pierścieni.
A to jeszcze nie jest koniec.
A to jeszcze nie jest koniec. Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
No i kosmiczny przegląd na Nauka to lubię. Tak.
Aktualizacja Artemis.
Liczyłeś, ile my już odcinków o tym zrobiliśmy?
Nie wiem, ale sporo i to się nie skończy szybko, bo ten program to jest kopalnia, że tak powiem, tematów do omówienia i memów do zrobienia. Także.
Ktoś, kto nas ogląda po raz pierwszy albo może zapomniał poprzednich, dla przypomnienia, mówimy o programie powrotu człowieka na Księżyc, czyli po programie Artemis, który jest budowany od jakiegoś tam czasu, natomiast jak to pięknie określiłeś, zanim powstał, już był skansenem, ponieważ prawne zapisy zobowiązują agencję kosmiczną do tego, żeby wykorzystywać elementy czy części z innych programów kosmicznych NASA, łącznie z częściami, które tak technicznie mają po kilkadziesiąt lat. I mam tutaj na myśli silniki, które nie to, że są tego samego projektu, tylko dokładnie te silniki latały w wahadłowcach. Może się to wydawać dziwne, nie jesteśmy psychologami, żeby dyskutować, jak to się mogło zadziać. Interesuje mnie ostatnia odsłona tego greckiego dramatu, bo oto z powodów, o których rozmawialiśmy, trzeba było odsunąć tak skutecznie, łącznie z wjechaniem z powrotem do hangaru, rakietę, która miała być, czy miała zapoczątkować tą misję Artemis II, w ramach której grupa ludzi miała polecieć, nie na Księżyc, w sensie lądować, tylko w kierunku Księżyca, zrobić
kółeczko
i wrócić na Ziemię.
Całe, tak.
To się nie zadziało. Jest powiedziane, że może się zadzieje 1 kwietnia, co, jak sam przed chwilą powiedziałeś, byłoby super.
Bo to prima aprilis. Tak.
Ale w międzyczasie się okazuje, że szef NASA, administrator NASA, znalazł energię i wiatr w żagle, czyli jakieś poparcie polityczne do tego, żeby zacząć w projekcie Artemis zmieniać. Mówiłeś o wielu różnych zmianach, postulowałeś wiele różnych zmian. Co konkretnie Jared postanowił zmienić?
Trzeba uczciwie powiedzieć, że w naszej ostatniej rozmowie mówiłem o największym absurdzie tego, co się dzieje, czyli dodaniu tych misji Artemis 4 i 5, które wymagają nowego drugiego stopnia i budowy wieży, która pochłonie kupę miliardów. I tą część Jaredowi udało się skasować.
Okej.
Jego pomysł jest na razie taki, że zamiast tego stopnia EUS, który projektuje od lat Boeing, który kosztuje już koszmarne pieniądze i wymaga właśnie tej podwyższonej wieży startowej, zaadaptują do SLS-a stopień Centaur 5, który już lata...
Znany.
Tak,
zresztą.
Znany, który już lata na rakiecie firmy ULA, na rakiecie Vulcan. I to jest ok. Zamówiono już trzy takie stopnie i jednocześnie zmieniono kalendarz startów. Kolejnym mądrym posunięciem jest to, że misja Artemis 3 przestała być misją lądowania na Księżycu. Tak jak rozmawialiśmy też zresztą, liczba pytań o bezpieczeństwo załogi, która wynikałaby, gdyby chciano to tak przeprowadzić, jest tak duża, że w końcu w NASA stwierdzono, że jednak chyba
nie chcemy powtarzać,
Columbii i Challengera i nie ma to sensu, więc misja Artemis 3 została przyspieszona, ale za to nie poleci na Księżyc, tylko poleci tylko na niską orbitę Ziemi i na tej niskiej orbicie Ziemi w 2027 będzie próbowała...
Popróbujemy.
Próbowała różne rzeczy, to znaczy będzie testowała system podtrzymania życia, będzie testowała skafandry.
Ten system podtrzymania życia w ogóle chyba buduje Europejska Agencja Kosmiczna, prawda?
To nie. System, moduł serwisowy statku Orion buduje Europejska Agencja, natomiast jakby moduł podtrzymania życia to jest część głównie kapsuły tej, tej właściwej, no to jest budowane przez Lockheed Martin. Natomiast no, ma być w planie też dokowanie do tego lądownika, który będzie gotowy. Jeśli dwóch, to nawet będą dwie operacje dokowania. No i to ma odbyć się w 2027. Natomiast na 2028, czyli nie zmieniono daty lądowania na Księżycu, zaplanowano aż dwie misje, czyli Artemis 4, Artemis 5. I tam wiadomo, że no, teoretycznie będą lądować w jednej misji lądownik SpaceX, w drugiej lądownik Blue Origin, ale nie wiadomo, który pierwszy. Przedtem to było zarezerwowane dla SpaceX.
Ale jak pierwszy wyląduje, to drugi będzie tym drugim? Czy ten pierwszy, jak potwierdzi swoją
Nie, to drugi będzie też drugim, bo Amerykanie chcą mieć dwa lądowniki. I no i jakby do tego etapu te zmiany mają pewien sens, oprócz tego, że zostawiono dolny stopień, czyli
SLS-a. No właśnie, bo chciałem się zapytać, czy te zmiany rozwiązują te wszystkie problemy, o których tu przy tym stole wielokrotnie rozmawialiśmy?
Rozwiązują niektóre, natomiast nie rozwiązują moim zdaniem zasadniczego.
Czyli silników i paliwa.
Tak. Jared Isaacman dobrze zidentyfikował problem tego, że SLS lata zbyt rzadko. I to rozmawialiśmy też w poprzedniej rozmowie, że no, jeżeli rakieta lata raz na 3 lata, to tak naprawdę za każdym razem jest czymś w rodzaju nowego prototypu. Tak? Że to jest ręczna robótka, a nie seryjna produkcja. Do tego jest to rakieta, która jest bardzo trudna, no bo jest ogromnym zbiornikiem na ciekły wodór, który jest cholernie trudnym, trudnym pierwiastkiem w operowaniu. No i niestety ta dolna część na razie przynajmniej zostaje. Jest tutaj parę znaków jeszcze zapytania, no bo teraz tak, zmiana górnego stopnia wiąże się z tym, że trzeba go zintegrować i z rakietą, i ze statkiem kosmicznym, a nie ma miejsca na żadną misję próbną, no bo dolnych stopni SLS-a po prostu nie ma więcej. Więc to już musi polecieć tak, jak poleci. No, zaletą jest to, że to jest na niską orbitę Ziemi, więc jakby to zagrożenie latania no, czymś w rodzaju prototypu, ale już z ludźmi, jest trochę mniejsze niż przy misji już na Księżyc. Więc jest to i dobre, i niedobre. Nie wiadomo, czym poleci misja Artemis 3, bo są w niektórych wywiadach można wyczuć, że jakby w Artemis 3 już wtedy miał polecieć pierwszy z tych trzech zamówionych Centaurów, choć oficjalnie na razie nie było to nigdzie przez NASA potwierdzone. No i to tak jak mówię, no też ma trochę sensu. Natomiast cały czas jakby patrząc na kalendarz, czyli no widzimy, jakie problemy są z samą procedurą startową SLS-a dzisiaj, tak? Ona już trwa 4 miesiące, więc założenie, że w 2027 poleci kolejny SLS, a w 2022, biorąc jeszcze pod uwagę, że trzeba właśnie wszystkie te nowe klocki zintegrować, w jakiś sposób przetestować, no mi się dalej to nie spina. Dla mnie dalej Chińczycy mają dużo większe szanse na lądowanie, natomiast Amerykanie mogliby ich wyprzedzić tylko, jeśli skopiowaliby architekturę chińską przy użyciu bardziej sprawdzonych elementów.
Które mają.
Które mają, tak. Okay. Które mają. Oni cały czas mają możliwość z sprzętem SpaceX, sprzętem Blue Origin wyprzedzić Chińczyków. Ale chcą to zrobić SLS-em i moim zdaniem to się nie zrobi.
W czasie podczas jednej z naszych rozmów powiedziałeś coś takiego, że największa, że pomijając technologię, ale tak wchodząc na taki poziom meta, taki poziom motywacji, że różnica pomiędzy programem chińskim a amerykańskim, tym księżycowym, polega na tym, że Chińczycy skupiają się na celu, jakim jest wylądowanie na Księżycu, a Amerykanie skupiają się na celu, jakim jest utrzymanie miejsc pracy w wielu różnych fabrykach rozrzuconych po całych Stanach Zjednoczonych, a ten Księżyc jest tylko pretekstem. Równie dobrze mogliby chcieć robić cokolwiek innego, o ile tam by była praca zapewniona.
Tak, no rakieta SLS powstała bez celu. W sensie takiego bez celu kosmicznego. Została narzucona uchwałą kongresu, nie było tam narzucone nic, co ma robić. Przez jakiś czas wymyślano tam jej misję jakąś na asteroidę, potem narzucono ją w programie Artemis. No, naturalne, no, skoro zbudowano już rakietę, która przepaliła miliardy dolarów, no to trzeba, jak mamy program księżycowy, trzeba to wykorzystać, tak? No co prawda ta rakieta nie pasuje do programu księżycowego, ponieważ cały ten zestaw jest za słaby, żeby dolatywać na tą najlepszą dla lądowania niską orbitę Księżyca, tylko właśnie wymusiła kolejne komplikacje tej całej architektury.
I w tym momencie wchodzi Gateway?
Tak, stacja kosmiczna, która ma orbitować po takiej dziwnej, eliptycznej orbicie.
Żeby przechwycić, przeładować.
Tak, przeładować. No, no jest multum komplikacji, do których doszły jeszcze lądowniki. Bardzo ambitne lądowniki, ale wymagające wielokrotnego tankowania na orbicie. Co jakby komplikuje całą misję. No poza tym są tak skomplikowane, że cały czas nie są gotowe mimo wcześniejszych zapowiedzi.
Gdybym ci zadał pytanie, po co my tam lecimy po raz drugi? Może my, ludzkość, i my, pozwól, że się przykleję do Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, i my, świat Zachodu. To co byś odpowiedział najkrócej jak można? Bo wiesz, tutaj pewnie można wiele różnych podawać, litanie, całą długą listę powodów, ale tak najkrócej, twoim zdaniem, jaka jest ta motywacja?
No to znaczy nie, no motywacją taką... Motywacja jest mimo wszystko chyba najbardziej ambicjonalna, bo to jednak politycy dają kasę. Natomiast jakby to, że motywacją jest polityka, nie znaczy, że my nie powinniśmy tego robić. Nie. My mamy naprawdę multum naukowych i technologicznych powodów, żeby tam lecieć.
No to jakie one są?
No po pierwsze, każdy ambitny program kosmiczny przynosi nam z powrotem technologie, których normalnie byśmy prawdopodobnie nie wymyślili albo wymyślili znacznie, znacznie później. Tam, gdzie jest wyzwanie, tam my coś robimy. No, naukowo Księżyc jest bardzo ciekawy, tak? On może nam sporo powiedzieć o historii naszej planety. Jest też ciekawy ekonomicznie w takim kontekście, że być może, jeżeli uda nam się tam stworzyć stałą bytność z bazą, z jakimś czymś w rodzaju fabryki czegoś, to może dać nam to no, pewne jakby zaoszczędzić na przykład pewnego obciążenia naszej planecie. Jak można sobie to wyobrazić?
Zasoby.
Zasoby. Ja na przykład sobie wyobrażam, że na Księżycu bez problemu można produkować satelity, zwłaszcza takie, które robią megakonstelacje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy coś produkowane w tak dużej ilości, jak na przykład Starlink, no co jest problemem? Tu jakby troszkę się cofnę. Co jest problemem? Wysyłamy coś z Księżyca. Wysłanie czegoś z Księżyca jest bardzo łatwe, bo Księżyc ma słabą grawitację.
Nie ma atmosfery.
Więc załóżmy, że chcemy wysłać satelitę na orbitę Ziemi. Normalnie, tak patrząc na klasyczny kształt misji, no to problemem jest to, że my go wyślemy z Księżyca bez problemu, ale wyhamowanie go, żeby on wszedł na orbitę Ziemi, jest bardzo kosztowne. Musielibyśmy dołożyć jakieś silniki wielkie, no jest to kompletnie nieopłacalne. Ale jeżeli mamy mega konstelację, która stale dosyła satelity, to nie ma problemu, żebyśmy użyli tak zwanej metody aerobrakingu, gdzie satelita wchodząc na orbitę Ziemi muska atmosferę ziemską, on sobie nawet 3 miesiące może, że tak powiem, wyhamowywać i dochodzić do tej docelowej orbity. Nic go to właściwie nie kosztuje. Jakieś tam drobne manewry silnikami. Takie rzeczy robiliśmy na Marsie na przykład, tak? Część orbiterów marsjańskich w taki sposób hamowała. To jest bardzo efektywne ekonomicznie. Więc teraz, jeżeli mamy mega konstelację, która stale dosyła satelity, no to mogłoby to zaoszczędzić na przykład bardzo wielu startów z Ziemi, które są bardzo drogie, tak? Co więcej, ostatnio wiemy, że środowiskowo ta ilość startów zaczyna już coraz bardziej naukowców niepokoić. No to są spalone, palące się drugie stopnie w atmosferze, zaczynamy gdzieś tam wykrywać jakieś ilości litu. Nie wiemy, jak to na te górne warstwy atmosfery zacznie wpływać przy tak narastających liczbach startów. Więc Księżyc daje nam tutaj takie możliwości. I jest oczywiście też temat Helu 3, który ja akurat uważam, że to jest
ciekawy.
Jest ciekawy, natomiast to jest kwestia raczej dziesiątek, a nawet ponad setki lat, ponieważ to, z czego ludzie sobie najczęściej nie zdają sprawy, to, że my robimy, próbujemy zrobić fuzję, to my na Ziemi na razie próbujemy zrobić fuzję deuterowo-trytową. Wymagania do fuzji z Helem 3 są znacznie, znacznie wyższe i my nawet nie mamy w projektowaniu...
Znaczy my tej deuterowej nawet nie potrafimy do końca
robić. Okay, ale mamy testowe, tak?
Tak, chwilowo je robimy na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund.
Natomiast te helowe wymagają temperatur jeszcze bodajże 10 razy wyższych, więc to jest wyzwanie dopiero na, nie wiem, no, za 100 lat może.
Okej. Przekonujecie ten argument, że tak naprawdę Księżyc jest tylko i wyłącznie przystankiem, a tak naprawdę chodzi o Marsa. Natomiast zanim na Marsa, to musimy lecieć na Księżyc, żeby się nauczyć na przykład budować albo stworzyć technologię budowy czegoś z księżycowego regolitu. Na Ziemi się tego nie nauczymy, no bo w sumie trochę brakuje motywacji, więc polećmy sobie na Księżyc, wybudujmy tam infrastrukturę, może z Księżyca w kierunku Marsa będzie łatwiej i szybciej latać, więc może stamtąd powinniśmy. W skrócie, ty widzisz program Artemis jako realny wstęp do stałej obecności człowieka na Księżycu, tak jak teraz jest stała obecność człowieka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Czy uważasz, że to jest pojechane i że to jest jeszcze dużo, dużo, dużo za wcześnie?
To znaczy nie tak. Program Artemis być może pod kierownictwem Isaacmana będzie takim programem. Na razie to jest program, tak jak mówię, polityczny. On się teraz zaczyna przekształcać, dlatego że jest presja ze strony chińskiej, tak? Więc ten cel księżycowy zaczyna być bardzo jakby realny, bo no, Chińczycy zawężają okno czasowe, kiedy można ich wyprzedzić, tak? Natomiast jakby odpowiedzieć na to pytanie? Z mojej perspektywy Księżyc jest celem samym sobie. Dla mnie Mars jest na razie tematem tak odległym, ja nie wierzę w żadne zapowiedzi Maska i tak dalej. Nie jesteśmy na Marsa gotowi ani astrobiologicznie, ani silnikowo, ani infrastrukturalnie. Natomiast Księżyc jest też niezbędnym, moim zdaniem, etapem do tego, żeby część rzeczy na tego Marsa wypracować. Mhm. Natomiast tak czy inaczej, bycie na Księżycu powinno być celem samym w sobie. Wypracowanie tam pewnych rzeczy, sprawdzenie tam, czy właśnie on może nas odciążyć w pewnych rzeczach przy wysyłce na Ziemię, czy pewne rzeczy możemy tam zrobić, czy wysyłanie misji głębokiego kosmosu, gdzie właśnie ten start jest. Oczywiście to wymaga tego, żebyśmy na powierzchni Księżyca produkowali rzeczy, bo wysyłanie tylko z Ziemi jako kompletu materiałów i tak, robienie tego na Księżycu jest bez sensu. Natomiast jeżeli na przykład dużą część czegoś, na przykład sond kosmicznych, będziemy robić na Księżycu, no to to już rzeczywiście ma sens, bo nie musimy targać tego z Ziemi, tylko robimy to na Księżycu, nie wiem, przywieziemy samą lekką elektronikę, którą trzeba zrobić w jakimś tam fabie na Ziemi i mamy, że tak powiem, ten system. Ja w ogóle jestem fanem czegoś, co kiedyś był taki projekt STS, czyli Space Transportation System, gdzie nie było jednej rakiety do wszystkiego, tak jak na przykład projektuje to Musk, tylko były na każdy etap były odpowiednio zoptymalizowane elementy. Ja uważam, że przyszłościowo raczej wygra ten model. Oczywiście zobaczymy, nie?
Jak zobaczymy, to o tym opowiemy. To był przegląd kosmiczny, kolejny odcinek o Artemis. Krzysztof twierdzi, że ich jeszcze będzie trochę. Na pewno będziemy o wszystkim informowali. Temat jest arcyciekawy. Tak, no właśnie, czy my tam będziemy na stałe? To się okaże. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A Wam za oglądanie.